Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Amen. Chwała Bogu, bracia i siostry. To jest fragment z listu do Efezjan, który już czytaliśmy. I zwróćmy uwagę, że wiemy, jakby to wyglądała na modlitwa na apostoła Pawła, ale to jest przykład modlitwy Jezusa, orędownika, który się wstawia za nami. Wiemy, że całe słowo przez Boga jest natchnione. Autorem tego tekstu jest właśnie Duch Święty. I jest tu powiedziane coś, co może na początku wzbudzić wielkie zdziwienie. W 16 wierszu, to jest list do Efezjan, 3 rozdział, czytałem od 14 do 19, strona 1263, ale 16 wiersz. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Czy do tej pory w sercach Bożych dzieci w Efezie nie było Chrystusa? Wspominamy znów ten list w objawieniu Jana do zboru w Efezie. Przecież to był zbór, który żył miłością Chrystusową. Doświadczył fałszywych apostołów. Potrafił odrzucić fałszywe nauki. Przeszedł próbę wiary duchowej. Nie, w jego sercu nie było Chrystusa do tej pory. Wydaje mi się, że dla wielu z nas będzie ten werset jaśniejszy z tym, co mówiliśmy przed obiadem, że słuchane słowo, aby było powiązane z wiarą w naszych sercach. I to, co apostoł Paweł na tchnieniu Ducha Świętego pisał, czyli Duch Boży, co przekazywał Efezjanom, jakie jest bogactwo chwały objawione dla pogan w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, to właśnie, aby oni te słowa o Bożych obietnicach, o tej mądrości Bożej, która jest objawiona przez Kościół nad ziemskimi władzami, te wielkie, cudowne bogactwa Boże, aby oni to zwiastowanie przyjęli w swoich sercach wiarą. I dlatego jeszcze raz to chciałem powtórzyć. Możesz słyszeć Boże Słowo, możesz wszystkim rozgłaszać, że to było dobre Słowo, do Ciebie Słowo, poruszyło Cię Słowo, wycisnęło łzy, jak, że tak powiem, rzuciło na kolana, albo w duchu podniosło w stronę nieba, poczułeś się mocniejszy, ale żeby to Słowo jeszcze wydało obfity, trwały owoc, to musi w Twoim sercu być powiązane z wiarą. Chciałbym jeszcze dwie myśli nawiązać do naszego rozważania przed obiadem. Wspomnieliśmy z listu do Galacjan, rozdział 6, a wiersz 14, strona 1260. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Wspomniałem wam swoją refleksję, dlaczego idziemy za Jezusem, śladami Jezusa, widząc niejakoby Jego plecy, a tak naprawdę widzimy Jego krzyż. A ten krzyż nam mówi, kiedy my codziennie idziemy w różnych okolicznościach naszego cielesnego życia, świat jest dla Ciebie ukrzyżowany i Ty jesteś dla świata ukrzyżowany. Mówiliśmy o tym, że nawet jeśli człowiek myśli co ludzkie, nie co Boże, jest zgorszeniem w oczach Chrystusa. I do tego chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać. Tak piękna była ta pieśń, żeby my jako oblubienica czekali na głos naszego oblubieńca. I popatrzmy, co mówi apostoł Jakub, natchniony przez Ducha Świętego. Może inaczej, to mówi Duch Święty w 4 rozdziale, w 4 wierszu. Jak Bóg ocenia zachowanie ludzi wierzących, jeśli łączą się ze światem. Strona 1314. Jest tu powiedziane w ten sposób, 4:4. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Jeden ze tłumaczeń, starszych tłumaczeń, tam jeszcze jest dobitnie powiedziane. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem? A więc to jest pewna taka zdrada. Gorsza zdrada, jak jest zdrada małżeńska. Gorsza, jak taki nierząd uprawiany ciałem w oczach Bożych, jeśli człowiek zaczyna, wierzący człowiek przyjaźni się z tym światem. Oblubienica, przyjaźniąc się z tym światem, to tak jest tu napisane, jesteś wiarłomna, wiarłomny, cudzołożniku, cudzołożnico. Może to zbyt, tak wydałoby się, drastycznie brzmi, ale Pan Bóg chce poruszyć nasze sumienie, że czasami takie niewinne przyjaźnienie się w oczach świata jest zgorszeniem w oczach Chrystusa. I dlatego, bracia i siostry, wspomniałem, że największym wrogiem jest nasze ja. Bo kiedy ono rośnie, to jeśli rośnie nasze ja, to jaki grzech się pojawia? Wyniosłości, pychy. A za tym co idzie? Za pychą? Upadek. A jeśli popatrzymy na świat, gdy zbliżamy się do tego świata, czyli gdzieś tracimy z wzroku krzyż Chrystusa, to wtedy, kochani, zbliżając się do świata, zbliżamy się do tego, który stoi za tym światem, do przeciwnika duszy naszej. Jest napisane, nie dawajcie diabłu przystępu. I wtedy człowiek się otwiera na pokusy, otwiera się na pułapki, otwiera się na niebezpieczeństwa. To może tyle gwoli uzupełnienia, dlaczego tak ważne i ten temat jest w kontekście mowy o krzyżu. Dlatego, że świat jest ukrzyżowany i my dla świata. Właśnie to jest poselstwo o krzyżu Chrystusa. Bracia i siostry, jeszcze jedno takie chciałbym zadać pytanie i zarazem spróbować odczytać dwa miejsca Bożego Słowa. Pomodlimy się i będziemy mówić o krzyżu dalej. Mianowicie, czy śmierć na krzyżu dla naszego Pana Jezusa Chrystusa była pohańbieniem czy wywyższeniem? Oczami Chrystusa patrząc, nie oczami ludzi. I otwórzmy Ewangelię Jana, 12:26-32. I tutaj na stronie 1155 czytamy takie bardzo ważne słowo. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona. Cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tą godzinę. Ojcze, uwielbij imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. Jezus odpowiadając rzekł, nie gwoli mnie odezwał się ten głos, ale gwoli was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Czy zgodzicie się, że to jest mowa o śmierci na krzyżu? A więc gdy będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. To jest bardzo ważne stwierdzenie w kontekście, jeszcze jedno miejsce z Ewangelii Jana 7:39, o wylaniu Ducha Świętego. Tak jest dosyć często w niektórych kręgach chrześcijańskich bardzo ważne pragnienie i wołanie o przebudzenie, o wylanie Ducha Świętego, o przejawianie się mocy Ducha Świętego i odpowiedź, jak do tego się przygotować. Między innymi jest tutaj zawarta 7:39, Ewangelia Jana, strona 1147. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I zawsze jest taka pewna kolejność. Uwielbienie Jezusa, wylanie Ducha Świętego. Z tym, że wydaje mi się, że część chrześcijan tak płytko przyjęła to słowo uwielbienie, że to wystarczy wiele, trochę może skocznych refrenów, trochę pośpiewać, przeplatać to modlitwą i wtedy zstąpi Duch Święty. W moim przekonaniu, gdy Jezus mówił, że będzie uwielbiony, mówił przede wszystkim o krzyżu. I najpierw musi być Golgota, a później Pięćdziesiątnica. Bo czytajmy, że mowa o krzyżu jest mocą Bożą. Czytamy, że apostoł Paweł mówi, gdy głosiłem, to chcę umieć Jezusa i to ukrzyżowanego. I gdy zwiastowałem Ewangelię, nie w mądrości mowy, aby nie był ujmy dla krzyża, żeby nic z krzyża nie było ujęte. I ta Boża kolejność, jestem przekonany, ma zastosowanie i teraz. To nie tylko chodzi o refreny, o piękną pieśń, o powiedzenie chwalę Ciebie Panie, uwielbiam Cię Panie, ale najpierw musi być docenienie Golgoty, krzyża, aby w pełni mocy wstąpił Duch Święty. Tak się stało właśnie w Dziejach Apostolskich. Kiedy oni docenili śmierć Chrystusa i trwali w modlitwie, wstąpił na nich Duch Święty. Kiedy ludzie pod wpływem kazania apostoła Piotra, natchnionego Duchem Świętym, usłyszeli, że wyście ukrzyżowali Chrystusa, to ich serca się skruszyło i pytali, co mamy czynić, aby być zbawieni. I Duch Święty dalej działał w tym zborze. Kiedy Duch Święty poprowadził Piotra do domu Korneliusza i on zwiastował, że Jezus umarł za grzechy i również wasze, to jest napisane, że kiedy on jeszcze to głosił, to co się stało? Duch Święty stąpił na dom Korneliusza. A więc zwiastowanie o krzyżu powodowało, że ludzie pokutowali. Krew Chrystusa oczyszczała serca i w te czyste serca mogła w pełni Bożej chwały i mocy stąpić obecność Ducha Świętego. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu, czy była pohańbieniem, czy wywyższeniem? Spójrzmy jeszcze na jeden werset z listu do Hebrajczyków, rozdział 13. Będą to dwa wiersze, 12 i 13. List do Hebrajczyków, strona 1310. I chciałbym, gdy przeczytamy to słowo, abyśmy się pomodlili i tak jak to słowo nam wskazuje, abyśmy mogli jeszcze właśnie pójść dalej według tego ukierunkowania w wierszu 13. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 12 i 13 wiersz. Powstańmy do przeczytania tego słowa i do krótkiej modlitwy. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Amen. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że zmarłeś za nasze grzechy. Że zmarłeś za wszystkie nasze boleści, problemy na drzewie krzyża. Wiemy, że tam się dokonał sąd nad władcą tego świata, mój Panie. I dziękujemy Ci, że Ty na krzyżu zostałeś wywyższony, aby swoją miłością pociągnąć wszystkich, którzy uwierzą w Ciebie, Panie. Twój Duch nam wskazuje, abyśmy wyszli poza miasto, abyśmy mogli znieść Twoje pohańbienie. Dlatego otwieramy nasze serca, abyśmy umieli zrozumieć to poselstwo i to ukierunkowanie. Błogosław nas, Panie, abyśmy umieli zawsze docenić Twą ofiarę, Twoją objawioną miłość na krzyżu. Objaw nam i znaczenie tego słowa i wdzięczność za te słowo, że Ty, aby uświęcić swój lud własną krwią, Panie, to dokonałeś i cierpiałeś poza bramą. Pomóż nam zawsze być wdzięczni. Wdzięczni Tobie za zbawienie. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Czyli mamy wyznaczony pewien kierunek, co mamy teraz zrobić. Wyjdźmy poza bramę. W tym rozważaniu będziemy chcieli wrócić do niektórych tekstów biblijnych, które mówią o samej śmierci Pana Jezusa na krzyżu, ale nie tylko o samej śmierci na krzyżu, ale o niektórych wydarzeniach, które poprzedzały śmierć. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 26 rozdział. Ja jestem Panu Bogu wdzięczny, że bracia usługujący przed tym wykładem na kilku już spotkaniach albo cytowali wersety, które ja miałem przygotowane, albo dotykali tematów, które ocierały się o ten fragment jakby tego rozważania. Brat przede mną mówił też o spaniu. Myślę, że to jest takie wyzwanie i bardzo konkretne na tą chwilę. Nie wiem, ilu z was się chce spać. Ale myślę, że to nie z tego powodu brat głosił, bo on po jedzeniu ciepło się robi. To widzimy, jak prawdziwe jest to słowo, że ciało walczy przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Sami ocencie, co zwycięży. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. Właśnie tak bardzo mi zależało, kiedy mówimy o krzyżu, na chwilę dotknąć pewnej bardzo ważnej prawdy, prawdy dotyczącej czuwania. Popatrzmy na wiersz 37 do wiersza 44, strona 1063. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich. Znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Bardzo dotyka mnie ten fragment z kilku powodów, bracia i siostry. Mianowicie, tuż przed swoją śmiercią Pan Jezus zdawał sobie sprawę, jak to będzie okrutne, jak to będzie pogardliwe, jak to będzie poniżające, jaki to będzie ból, że Jego stworzenie podniesie rękę na Stwórcę. I pragnął, wybrał tych trzech największych filarów, moglibyśmy powiedzieć, aby go wsparli. Ale widzimy, że byli zmęczeni. I tam pada takie bardzo ważne pytanie w wierszu 40. Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną. Bracia i siostry, zróbmy taki sobie przez ułamek sekundy rachunek sumienia, ile w ciągu dnia poświęcamy dla Pana. Ja już się dzieliłem w wolnym czasie, że jako młody kaznodzieja rozmawiałem z takim starszym bratem i on dał bardzo mi dla mnie ciekawą lekcję. Mówi: zrób sobie taki właśnie rachunek sumienia. Policz, ile czasu poświęcasz na spożycie śniadania, obiadu i kolacji. I policz, ile czasu spędzasz na modlitwę i czytanie Bożego Słowa. Jeśli więcej czasu poświęcasz na karmienie swojego ciała niż swojego ducha, to jesteś cielesny. I powiem wam, że ta rada tak głęboko mi darła się do mojego serca. Że jeśli więcej czasu poświęcasz na karmienie swojego ciała niż swojego ducha, to jesteś cielesny. Oczywiście to nie jest przekazanie pańskie, ale dobra rada dobrego chrześcijanina. I to zainspirowało mnie, że postanowiłem sobie, choć nie mówię, że w tym wytrwałem, wiele razy upadałem, że właśnie przynajmniej godzinę w ciągu dnia, nie musi to być jednolity czas, poświęcić dla Pana, poświęcić nad Jego Słowem. Tak dotknęło właśnie mnie wtedy te słowo, kiedy czytałem w Ewangelii Mateusza: to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Przecież my się wybieramy na całą wieczność, żeby przebywać z Chrystusem. Czy nie słyszysz, że to mówi Jezus do ciebie do tej osoby, która jest zabiegana, zakłopotana i ciągle mówi, na nic nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu. Czy nie słyszysz, że przez te słowo twój Mesjasz pyta się, chcę godzinę, godzinę z tobą. W tej historii jeszcze jest powiedziana jedna prawda. Pan Jezus się modlił, Ojcze, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Kiedy obrazowo można było powiedzieć, Pan Jezus zaglądnął do tego kielicha goryczy, sądu, potępienia, to tam były wszystkie nasze grzechy. Wszystkie nasze brudy i bezeceństwa, których się dotykaliśmy. Cała nasza pycha i rozpusta, niegodziwość i bałwochwalstwo, morderstwa i bandytyzm. Wszystko, do czego się posunął człowiek. Bo jest napisane, że Chrystus wziął grzechy nasze na siebie. I w moim przekonaniu to była ta chwila, odrażająca chwila, że brudy naszego grzesznego życia Jezus Chrystus wziął na siebie, aby je zanieść na krzyż. Jak mówi Boże Słowo, aby je przybić. To była trudna chwila dla Mesjasza, ale innej drogi naszego zbawienia nie było. I w tym momencie, kiedy On brał grzechy nasze na siebie, nikt z ludzi, nawet przez godzinę, nie towarzyszył Jemu. Widzimy, jak ogromny to był bój modlitwy, że Bóg, widząc, że Chrystus jest osamotniony, posłał anioła, który go posilał. Anioła, który go wspierał. I dlatego, bracia i siostry, modlitwa ma ogromną wartość. Pamiętacie, jak w raju, kiedy zgrzeszył Adam, przyszedł Bóg na miejsce spotkania i zobaczył, że ono jest puste. Zawołał, Adamie, gdzie jesteś? I może tak w duchu Bóg woła do wielu z nas, kiedy opuszczamy modlitwę, bo Pan chce mieć z nami społeczność. Chce mieć tak, żeby była taka chwila w naszym życiu, która jest tylko dla Jezusa. Że tylko jest poświęcona Jemu. Kiedyś byłem bardzo zaganiany w niektórych sprawach i tak pomyślałem, że ja się będę modlił i przygotowywał duchowo, jak dużo jeżdżę samochodem w samochodzie, prawda? Jadę dnia z 2-3 godziny w trasie, jedę sam, to wtedy będę się modlił, będę rozważał, będę sobie śpiewał. I w pewnym momencie przyszło dla mnie takie zawstydzenie, że kim jest dla mnie Jezus? Dlaczego nie okazuje Mu takiej czci i godności, że w samochodzie, przy okazji, co nie znaczy, że nie można tego wykorzystać. Pan Jezus chciałby widzieć w naszym życiu, że Ty inne rzeczy odkładasz, odsuwasz, a znajdujesz czas na modlitwę dla Niego, właśnie tylko dla Jezusa. I to czynić z miłości, nie z przymusu. Nie dlatego, że trzeba się pomodlić, ale dlatego, że pragnie Twoje serce być blisko Jezusa. A to się przekłada, bo tu mówimy o tym godzinie modlitwy, godzinie społeczności, nasze osobiste, to później się przekłada na zbór, na życie duchowe, na zaangażowanie ewangelizacyjne. Czy ono jest poprzedzone modlitwą, a w modlitwie jest kształtowanie nas, czy też zaczyna to bardziej schodzić i opierać się na naszych własnych siłach? To jest związane właśnie z poselstwem o krzyżu. Popatrzmy, to, że Jezus wziął nasze grzechy, i to, że potrzebuje nas, pragnie, tak, ma taką wewnętrzną potrzebę, abyśmy razem z Nim byli na modlitwie. Ja wiem, że właśnie te współczesne czasy, wiem to sam po sobie, są czasami, że chrześcijanie muszą odnowić, odrodzić swoje życie, osobiste życie w modlitwie i osobiste życie przy Słowie Bożym, przy Jezusie Chrystusie. Tak jak ta Maria, która siedziała u stóp Pana. Jak wygląda Twoje życie modlitewne? Jak wygląda Twoje takie osobiste życie w modlitwie? Tak to nie mogłeś jednej godziny, nie mogłaś jednej godziny czuwać ze mną. Niech Bóg nam pomoże to zrozumieć. Pójdźmy dalej. Otwórzmy Ewangelię Jana, kiedy już Pan Jezus jest na krzyżu. tam widzimy taką historię, ona kiedyś mnie też mocno dotknęła, 19 rozdział. Przeczytamy strona 1164, od 25 po 27 wiersz. A stały pod krzyżem Jezusa matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Bracia i siostry, dlaczego przeczytałem tą historię? Powiem wam, że przez wiele lat jej nie rozumiałem. Aż pewnego dnia, kiedy rozważałem, tak przygotowywałem się do Wieczerzy Pańskiej, rozważałem o śmierci Chrystusa. I właśnie znów wrócimy do tego fragmentu. To, co się dzisiaj, teraz będę dzielił, to takie moje osobiste refleksje jako forma pewnego świadectwa, połączona właśnie z przypominaniem to, co się działo na krzyżu. I wtedy dotknęła mnie taka jedna rzeczywistość, jak bardzo Chrystus kocha. Uzmysłowiłem sobie taki moment, że Pan Jezus, kiedy był na krzyżu, był mocno poraniony. Na Jego głowie była korona cierniowa. Jego ciało było zbite przez rzymskich żołnierzy. Był zhańbiony, ludzie drwili, śmiali się z Niego. I był już ukrzyżowany. Gwoździe wbijały się w jego dłonie, w jego stopy. Wszystko zaczęło boleć. Kiedyś czytałem opis śmierci na krzyżu. To z punktu medycznego pokazano, że to był taki rodzaj śmierci, że każda cząstka, każda kość odczuwała właśnie ten typ egzekucji. A kiedybyśmy czytali w psalmie, to czytamy, że każdą kość mogę policzyć. W momencie, kiedy Chrystus cierpiał, całe Jego ciało bolało. Nie było fragmentu, który by nie odzywało się bólem. I w bólu Jezus widzi pod krzyżem swoją matkę i syna, którego kocha, i troszczy się o ich przyszłość. Mój Boże, jaka jest wielka Twoja miłość. Popatrzmy na naszą naturę ludzką. Czy ktoś z was kiedyś był skaleczony? Kogoś coś bolało? Ząb, oko, ucho, nie wiem, nogę miał może poranioną. Czy wy, jak coś was bolało, nie wy, bo dlaczego mam... No, czy jak mnie coś bolało, ja miałem możliwość, siły troszczyć się o czyjeś problemy? Człowiek, jak go boli, to na czym się skupia? Na sobie. A niektórzy jeszcze chcą, żeby ich tak bardzo wtedy pielęgnować. A niektórzy to nawet troszkę nadinterpretują swój ból. Szczególnie małe dzieci, prawda? Już nie boli, ale jeszcze tam trochę płacze. Czy nie zwróciliście na to uwagi? Że kiedy nas coś boli, czy jest to rana ciała, a w wielu przypadkach rana duszy. Ktoś cię zranił, coś przykrego powiedział. Czy masz siły zatroszczyć się o kogoś? I dlatego to mnie tak bardzo uderzyło. Jak wielka jest miłość Chrystusa Pana, że pomimo bólu, pomimo zhańbienia, pomimo drwin, troszczył się o swoich najbliższych. I pokazywał, że Kościół to jest więź, to jest Boża rodzina. Oto Twój Syn, oto Twoja Matka. Pójdźmy dalej, bracia i siostry. Tak wspomniałem, nie będziemy wszystkiego tak może głęboko analizować, ale na niektóre rzeczy chciałbym, abyśmy tak sobie jeszcze mogli uzmysłowić, bo to też jest zwiastowanie o krzyżu. Co się działo na krzyżu? To nie tylko jako historia, jako pewien fakt sprzed 2000 lat, ale jakie to ma znaczenie w naszym życiu duchowym, w naszych postawach, w naszym podejściu do Boga, do siebie, do innych ludzi. Ewangelia Łukasza. Rozdział 23. Na pewno znany fragment. Przeczytamy od 33 wiersza. Strona 1132. 23 rozdział, 33 wiersz. A gdy przyszli na miejsce zwane Trupią Czaszką, Ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem, Synem Bożym, tym wybranym. Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet. I mówili: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim: ten jest królem żydowskim. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz? Choć taki sam wyrok ciąży na tobie. Na nas, co prawda, sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś niczego złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Halleluja. Amen. Bracia i siostry, dlaczego wracam do tej historii? Bo ona mi pokazuje, jaka wielka jest moc przebaczenia, modlitwy o przebaczenie i jaka jest wielka moc świadectwa krzyża Jezusa Chrystusa. Czytamy w innych Ewangeliach, że tych dwóch złoczyńców śmiało się z Jezusa, bluźniło Jezusowi. I nieraz się zastanawiałem, co się stało, że było dwóch, którzy śmiali się z Chrystusa, dokuczali Jezusowi i jeden z nich nagle zmienił swój sposób myślenia. W moim przekonaniu nastąpiło to w tym momencie, jak czytamy w 34 wierszu, kiedy ten jeden ze złoczyńców, ten jeden łotr, usłyszał modlitwę Mesjasza Jezusa: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest takie moje wewnętrzne przekonanie, bracia i siostry, że słysząc modlitwę, że Jezus prosi Boga, aby i jego grzechy, tak okrutne, był przecież mordercą, i również to naśmiewanie się z Chrystusa zostało przebaczone, to skruszyło jego serce. W ogóle z krzyża wypłynął jeden z najbardziej fundamentalnych nauk, biblijnych nauk, bez którego nie ma pełnego życia z Bogiem. To jest przebaczenie. Nie tylko, że Bóg nam przebaczył i więcej nie wspomina, ale my, tak jak Chrystus nam przebaczył, mamy sobie wzajemnie wybaczyć. Czy tak pisze w naszych Bibliach? Tak jak Chrystus nam przebaczył, abyśmy się wzajemnie, również sobie wzajemnie wybaczali. I w moim przekonaniu, kiedy on usłyszał ten głos modlitwy o wybaczenie, zmieniło się w tej chwili jego serce. I on stawia się za Jezusem, jakby przyznając się do swojej winy. My słusznie ponosimy karę. My słusznie ten wyrok ciąży nad nami. Wiersz 40, 41. Dlatego, że byliśmy złymi. Na nas, co prawda, sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę. Zobaczenie swojej winy. Bracia i siostry, jest to drugie bardzo ważne przesłanie, że człowiek, żeby przyjął pełnię Bożego przebaczenia, musi zrozumieć, że jest grzesznikiem. I nie tylko, że jest grzesznikiem, ale że winę za swój grzech ponosi on i tylko on. Dlatego psalmista mówi, aby Bóg przebaczył grzechy, zmazał winę. Ludzie nieraz przyznają się do grzechu, ale winą obarczają kogoś innego. Tak było już w raju. Panie, to nie ja, to moja żona. Boże, to nie ja, to wąż mnie namówił do tego. To przez niego to się stało. Dopóki człowiek nie uzmysłowi sobie, że jest grzesznikiem i ponosi winę za swój grzech, tam nie ma dogłębnej, szczerej pokuty, choć może być szczere wyznanie swojego błędu. Biblia uczy, że Bóg odpuszcza nam grzechy i zmazuje winę naszą. I zmazuje winę naszą. Poczucie winy z powodu tego, że wystąpiliśmy przeciwko Bogu, jest również przebaczane i rozwiązywane przez łaskę Jezusa Chrystusa i przez moc Jego świętej krwi. To jest bardzo ważne. Kiedy czytamy o apostole Pawle, on, pamiętacie, takie składa wyznanie, że on jest największym grzesznikiem. Mówię, Pawle, dlaczego tak piszesz? Przecież byli gorsi okrutnicy, tyrani, którzy wiele mają na sumieniu całych narodów, ale on zrozumiał jedno, że każdy grzech oddzielał go na wieki od Boga. I tylko jego grzech był tą przeszkodą między nim a Bogiem, nie grzechy ludzi. Dlatego mówi, że mój grzech był tak wielki, takim strasznym byłem grzesznikiem, że tylko jedyne miejsce, które mi się należało, to było wieczne potępienie. Ale Chrystus zmiłował się nade mną. To jest bardzo ważne przesłanie. I Chrystus pokazuje nam przez tą historię, że nawet Łotr na krzyżu pod wpływem mocy przebaczenia zmienia swoje serce. Pokutuje, moglibyśmy powiedzieć. I jeszcze coś niesamowitego się dzieje. Mianowicie zwraca się do Pana Jezusa i mówi: wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa Bożego. Słyszycie to, bracia i siostry? On składa takie wyznanie, z którego wynika, że jest życie po śmierci. Że ich życie, jego i Chrystusa, nie kończy się na krzyżu. Panie, gdy będziesz w swoim królestwie, on zobaczył w Chrystusie króla. On zobaczył w Chrystusie tego, który ma Królestwo Boże. I to nie na krzyżu, ale po śmierci, jak będziesz w swoim królestwie. Wspomnij na mnie. Kto go tego nauczył? Kto ewangelizował Łotra? Wykładał mu całą tą naukę o śmierci i o zmartwychwstaniu. Jedno spojrzenie na Chrystusa jako Zbawiciela, który umierał na krzyżu, w moim przekonaniu zmienia diametralnie w jednej chwili poznanie człowieka. Kto mu to powiedział? On był tylko z Chrystusem. Nieraz śpiewamy: spójrz na krzyż, spójrz na Zbawcę. To nie jest jakieś takie retoryczne wezwanie. Jeśli naprawdę z wiarą spojrzymy na krzyż, tam wiele rzeczy, które wydawało nam się niezrozumiałe, trudne, rozjaśniają się w ułamku sekundy. Dla mnie historia Łotra jest tego dowodem. Nikt go nie uczył, nikt go nie ewangelizował, nie objawiał mu zmartwychwstania, nie objawiał mu życia po śmierci, a on to zrozumiał w jednej chwili. Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. Niech Bóg nam błogosławi zrozumieć, co to jest mowa o krzyżu. Co to znaczy spojrzeć na krzyż? Niech Bóg nam tym wszystkim pobłogosławi, bracia i siostry. Może zaśpiewamy jedną jeszcze pieśń, aby te 20 parę minut naszego wspólnego rozważania jeszcze, no właśnie tak w jakimś skupieniu przeżyć. Powstańmy do zaśpiewania tej pieśni. I następny fragment Bożego Słowa, który przeczytamy, to będzie z Ewangelii Jana, z rozdziału 20.
Krzyżu pragnę być, tam zdrój żywy płynie. Kto te wody będzie pił, nigdy ten nie zginie. Przy Twym krzyżu miłość.
Usiądźmy, bracia i siostry. Otwórzmy 20 rozdział Ewangelii Jana. Tam krótką historię przeczytamy, dwa zdania komentarza. Jeszcze raz na chwileczkę wrócimy do tego momentu, kiedy Pan Jezus był na krzyżu. W 20 rozdziale od 24 po 29 wiersz mamy taką słynną historię opisaną i z niej właśnie wynika takie powiedzenie: niewierny Tomasz. Poczytajmy, a Tomasz, jeden z 12 zwanych bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje. I daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tak krótko tylko, bracia, siostry. Okrutna jest niewiara. Okrutne jest zwątpienie. Tu mamy właśnie przykład osoby, która mówi: nie wierzę. Nie, to jest niemożliwe. Wobec tego, co zapewnia Bóg, że jest prawdą. I dlatego czytam ten fragment, aby pobudzać swoje serce i wasze. Nie dopuszczajmy zwątpienia, nie dopuszczajmy niewiary. Ona skutkuje tym, jak to obrazowo Pan Jezus pokazał, że mówi: to włóż palec w miejsce rany. Gdybyście mieli przybitą rękę i ktoś by wkładał wam palec w tą rękę, zadaje wam dodatkowy ból. Byśmy mieli przebity bok i ktoś na tą świeżą ranę wkłada palec, swoją dłoń, bo nie wierzy, że tam jest rana, zadaje nam dodatkowy ból. Taka okrutna jest niewiara. Takie straszne jest zwątpienie w Boga i w Jego Boże Słowo, w Jego Boże objawienie. Dlatego strzeżmy się niewiary. Bądźmy wierni. Ufajmy Bogu całym sercem. Ale ta historia też im mówi o drugim wydarzeniu. Że nie aż człowiek sobie tak lekko coś powie. Jak zobaczę, to uwierzę. Może Tomasz zapomniał. Jest napisane, i to jest właśnie ta precyzja Bożego Słowa, że po 8 dniach pojawił się Pan Jezus i zwraca się: słuchaj, Tomasz, mówiłeś, że nie wierzysz. A więc nie zawsze słowa, które my zapomniemy może, a poszły gdzieś, one, że tak powiem, też i poszły przed Bogiem. Nieraz za te słowa trzeba pokutować. Każde słowo, które wypowiadamy, trzeba odwołać. Każde słowo zwrócone przeciwko bratu, siostrze, trzeba odwołać, bo inaczej ono buduje mur nieprzyjaźni. I właśnie Pan Jezus pokazuje konsekwencje wypowiadania, nieostrożnie wypowiadania słów niewiary, czy oskarżenia, czy zwątpienia. Ale jak w każdym jednym wydarzeniu, Bóg pokazuje łaskę, że jeśli nawet człowiek upadł, zgrzeszył, ma szansę wyjść. I Pan Jezus nie przyszedł z sądem do Tomasza, nie przyszedł z jakimś wyrzutem: ty niedowiarku. Ale mówię: Tomaszu, mówiłeś 8 dni temu, że nie uwierzysz. Oto masz ręka moja, bok mój. I w Biblii znajduję jeden z najpiękniejszych wyznań, które podejrzewam, że poruszyło i moce zwierzchności: Pan mój i Bóg mój. Jestem przekonany, że to wyznanie Tomasza naprawdę wynikało w ułamku sekundy z przemiany jego serca, z niedowiarka w tego, który wyznaje, że Jezus jest Panem, Jezus jest Bogiem. Wiem, że jestem przekonany, że w tym wyznaniu jest to, co napisał później Paweł, że nikt nie nazwie Jezusa Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Ale niech ta lekcja poucza nas, że niedowiarstwo, zwątpienie jest okrutne, bo zadaje ból Chrystusowi Panu. ale z drugiej strony niech uczy nas też, że puszczone tak słowa, one nie zawsze rozpłyną się w powietrzu. Trzeba je odwołać. Trzeba się z tego wycofać. Ale nie tylko, ale w to miejsce złożyć właściwe wyznanie. Czasami ludzie mówią, przepraszam cię, ale nie odwołują słów. A nawet mówią, odwołuję, ale biblijnie włóż w to miejsce jeszcze właściwe wyznanie. Tomasz powiedział, Pan mój i Bóg mój. Wróćmy jeszcze na chwileczkę do Ewangelii Łukasza, do 23 rozdziału. Kiedy się skończyła historia, że tak powiem, z Łotrem, to czytamy dalej, wiersz 44. A była już mniej więcej godzina 6 i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny 9. Gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona w świątyni na dwoje, a Jezus zawoławszy wielkim głosem rzekł, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając, zaiste, człowiek ten był sprawiedliwy. A wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy to, co się stało, bijąc się w piersi, zawracały. Coś było poruszające tych ludzi. Dlatego, drodzy bracia i siostry, czasami są takie szczegóły, które nieraz na nie nie zwracamy uwagę, a był taki moment, że zostałem przykuty tym szczegółem. 44 wiersz mówi nam w ten sposób, a była już mniej więcej godzina 6 i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny 9. Kiedybyśmy spojrzeli na czas i zegar w Izraelu, to godzina 6 to jest godzina 12 w południe. Godzina 9 to jest godzina 15 w południe. Czyli przez 3 godziny w samym środku dnia w Izraelu zapanowała ciemność. Którą my mamy godzinę? Po 15. Wyobrażacie sobie? Przez 3 godziny od momentu, kiedy skończyliśmy poranne nabożeństwo, nagle zaistniała ciemność. Wtedy nie było elektryczności, lamp naftowych, generatorów, prądu, żeby można coś było wytworzyć. Czyli w momencie, kiedy Chrystus zaczął umierać na krzyżu, cała ziemia izraelska pokryła się w ciemności. Wszyscy musieli się zatrzymać. Nikt nie mógł zrobić żadnego kroku, bo była ciemność. I wszyscy przez 3 godziny musieli niczym innym się nie zajmować. Musieli się zatrzymać, bo w tym czasie umierał Mesjasz, Zbawiciel całego świata. W tym czasie rozerwała się zasłona w świątyni i została otwarta droga do tronu łaski. Było czytane, że mamy nową, żywą drogę pod korpieniem krwi Chrystusa. I tron, który my przychodzimy do Boga, nazywa się tronem łaski. Ale kiedy przychodzimy do Boga, jesteśmy pod przykryciem krwi baranka. Tak jeszcze niedoskonałe jest nasze życie, że nikt z nas nie byłby godny stanąć przed świętym Bogiem. Ale chociaż jesteśmy niegodni i słabi, ale dlatego, że jesteśmy pod ochroną krwi baranka, możemy przyjść do tronu łaski, aby otrzymać od Boga pomoc w stosownej porze. I w tym momencie, kiedy dokonywała się ofiara za nas, życie musiało się zatrzymać. Ludzkie życie, w przyrodzie życie, bo to był szczególny moment. Moment, w którym dokonywało się odkupienie wszystkich ludzi. Odkupienie dla wszystkich ludzi. I dlatego, drodzy bracia i siostry, było to takie ważne. I ciemność zaległa od godziny 12 do godziny 15. I dalej czytamy, że w tym momencie Jezus Chrystus woła tak, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I to widzę właśnie to wywyższenie Chrystusa, kiedy będę wywyższony. Wiemy, że jedno ostatnie słowo, które powiedział Pan Jezus, to wykonało się. Czyli dokonało się nasze zbawienie. Dokonało się nasze odkupienie. Dokonało się zwycięstwo nad mocami ciemności. Nad przekleństwem, nad grzechem, nad niewiarą, nad pychą, nad butą. Dokonało się wieczne zbawienie w Chrystusie Jezusie. I wtedy Jezus mówi, oddaję Ojcze w ręce Twoje ducha mego. Krzyż był ostatnim miejscem, gdzie Jezusa ciało było na ziemi. Już więcej Jezus jako Syn Boży w ciele nie stąpił na tą ziemię. Z krzyża wstąpił do nieba. Moje przekonanie jest takie, że w tym momencie Jezus poszedł do nieba, ogłosił całemu niebu zwycięstwo i w tym autorytecie Ojca wstąpił, jak jest napisane, do krainy umarłych, aby wyprowadzić więźniów ze Starego Testamentu i trzeciego dnia na nowo wszedł już z tymi wybawionymi, uwolnionymi jeńcami do wiecznej Bożej rzeczywistości. Przed Chrystusem była jedna kraina umarłych, gdzie wchodzili sprawiedliwi, niesprawiedliwi. Po zmartwychwstaniu Chrystusa sprawiedliwi idą do raju albo na łono Abrahama. Natomiast ci, którzy w Chrystusie nie umarli, czekają na sąd Boży w krainie umarłych. Zmieniła się i rzeczywistość duchowa. Od tego momentu Chrystus ma klucze śmierci i piekła. Co otworzy Chrystus, to nikt nie zamknie, a co Chrystus zamknie, to nikt nie otworzy. I w moim przekonaniu objawienie świętego Jana, 5 rozdział, między innymi pokazuje ten triumf Chrystusa. Po tym momencie, kiedy Pan Jezus powiedział: Ojcze, oddaję ducha swego w Twoje ręce. Jest to opisane w ten sposób, na pewno znacie 5 rozdział, że Jan w zachwyceniu widział tego, który siedził na tronie i księgę zapieczętowaną i nikt nie mógł tego otworzyć. On mocno zapłakał. Jest napisane 4, 5, 6 wiersz. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów, 7 oczu, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harpę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. W moim przekonaniu, bracia i siostry, może ktoś ma troszkę inne zrozumienie, nie będę się sprzeczał. Jest to właśnie opisany triumf baranka. Bo to wydarzenie, odkupienie, nie miało sobie równych w całym wszechświecie i w rzeczywistości ludzkiej i duchowej. I Chrystus został tam wywyższony jako baranek Boży, który gładzi grzechy świata, który odkupił, został zabity, ale odkupił krwią dla Boga ludzi z każdego plemiona, języka i narodu. I tam jest coś takiego pięknego, co każdy z nas może mieć w tym udział. Że jest napisane, że tą całą chwałę uzupełniły wonności, a to są modlitwy świętych. Czyli w tym triumfie Chrystusa, tam w niebie możesz ty i ja mieć udział, kiedy Jezus jest wywyższony w twoim sercu, kiedy doceniasz, czym jest Golgota, czym jest ofiara Jezusa Chrystusa dla ciebie. W tym fragmencie, tam są modlitwy świętych, może Duch Święty mówić, ty, może również mówić o tobie, jeśli się dołączasz do tej wdzięczności. Popatrzmy, tam popłynęła pieśń chwały, tam popłynęła pieśń dziękczynienia. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie. Dlatego, drodzy bracia i siostry, to też ma jakieś dla nas ważne przesłanie, że krzyż Chrystusa jest tym miejscem, który przechodzimy z tej ziemskiej rzeczywistości do tej niebiańskiej. To jest, jak ktoś porównał, taki pomost między tą naszą pielgrzymką a wiecznością z Bogiem. Jest może jakaś tam pod spodem przepaść i tylko przez krzyż Chrystusa jest przejście. Nawet chyba śpiewaliśmy w jednej z pieśni, że to jest właśnie takie miejsce jakby przejścia. Dlatego tak ważne jest, że mowa o krzyżu jest mocą dla zbawionych, dla tych, którzy dostępują zbawienia. Raz, że oni to doceniają, ale też pamiętają. Co dla nich zostało dokonane? Co mają w mocy krzyża? I co jeszcze krzyż im oferuje? Przejście z tej rzeczywistości do chwały Ojca. Niech Bóg nam w tym wszystkim błogosławi, bracia i siostry. Moglibyśmy więcej na ten temat jeszcze mówić, ale zakończmy to rozważanie takim miejscem zapisanym w liście do Rzymian. Na pewno go dobrze znacie z 5 rozdziału, który brzmi w ten sposób. Strona 1212, 6 wiersz i poniżej. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Bracia i siostry, takie wersety powinny być bardzo głęboko wyryte w naszych sercach, na naszych myślach. Bóg zaś daje, 8 wiersz, dowód swojej miłości ku nam, przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest dowód Bożej miłości. Jeśli twoje serce docenia to i zmienia się twoje życie i całe życie ofiarujesz Chrystusowi i to życie jest wypełnione modlitwą i tym czasem dla Chrystusa, może pół godziny, jeśli nie stać się na godzinę, to twoja modlitwa wdzięczna dołącza się do tej miłej wonności, która adorowała zwycięstwo baranka tam na niebie. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, prorokował Jan Chrzciciel. I to było proroctwo, które wskazywało, kto jest prawdziwym Mesjaszem, kto złożył ofiarę za nasze grzechy. A skoro Jezus umierał za nasze grzechy, On jest jedynie pośrednikiem. On jest jedyny tym, przed którym się spowiadamy. On jest tym, którym może zgładzić grzechy nasze. I tak jest to napisane, i doprowadzić do pełności Jego życia przez krzyż Chrystusa Pana, na którym świat został ukrzyżowany, a my dla świata. Niech Bóg nam w tym błogosławi. Czy chcemy, bracia i siostry, teraz w tej modlitwie tak podziękować z serca, chociażby przez chwilę, Jezusowi za te cudowne, piękne, wieczne zbawienie, które za nas wyjednał, i podziękować Mu za ten dowód miłości. Czy jesteście zgodni, bracia i siostry? Powstańmy do modlitwy i każdy jak umie, niech dołączy do tych wonności, które adorowały, które otaczały chwałę baranka tam w niebie. Halleluja, wysławiamy Cię, Panie, za cudowne Twoje zbawienie, za cudowną Twoją Bożą łaskę, za cudowną Twoją Bożą moc. Dziękuję Ci, że kiedy byłem grzesznikiem, już objawiała się Twoja miłość. Kiedy upadałem i byłem wrogo usposobiony do Ciebie, Panie, objawiła się Twoja cierpliwość i łaskawość, Panie. Dziękuję Ci za ten dzień zbawienia. Dziękuję Ci za ten moment, kiedy zapukałeś do mojego serca. Dziękuję Ci za to wspaniałe, zbawienne słowo. Pójdź za mną. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie za zbawienie, za przebaczenie grzechu, za drogocenną Twoją krew, pod przykryciem, którym mamy dostęp do tronu łaski, drogą nową i żywą. Możemy stanąć przed Tobą, Ojcze, i prosić: błogosław nas. Ojcze niebiański, niech Twoje błogosławieństwo w imieniu Jezusa spocznie na nas. Panie, zachowaj nas od niewiary, aby przez słowo zwątpienia, przez myśli zwątpienia nie zadawać Tobie bólu, Panie. Chcemy być tak głęboko utwierdzeni we wierze, że wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą, taki amen. Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest życiem. Twoje słowo darzą życie, Panie. i naucz nas zrozumieć, co to znaczy, że mowa o krzyżu dla nas, który dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Dziękuję Ci, że krzyż Twój pomoże nam przejść z tej ziemskiej rzeczywistości, z tej ziemskiej pielgrzymki do wiecznej chwały. Pomóż nam być gotowym na odejście z tej ziemi. Pomóż nam chwili odejścia za Tobą, jako uczniowie, Twoi naśladowcy, też tak powiedzieć: Ojcze, poruczamy naszego ducha w Twoje ręce. Pomóż nam tak zawsze mieć czyste serce. Bo Ty powiedziałeś, błogosławieni, którzy mają czyste serce, oni Boga oglądają. Abyśmy mogli i widzieć nasze spotkanie z Tobą i oddawać swojego ducha w Twoje ręce. Twoje ojcowskie, wspaniałe Boże ręce. Błogosław nas. Alleluja. Amen.